Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem się dziś podzielić słowem, które od rana tak mnie niespodziewanie dotknęło. To będę czytał z Księgi Jeremiasza, z 9 rozdziału. I tak wyrwę jeden fragment z kontekstu, bo tak mnie dotknął. I zacząłem rozmyślać w takich innych kierunkach, ale takie dość ciekawe chyba przemyślenia. 9 rozdział Księga Jeremiasza od 1 wiersza. Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów, napinają swój język jak łuk. Kłamstwo, a nieprawda panuje w kraju. Od jednego złego do drugiego przechodzą. Mnie zaś nie znają, mówi Pan. Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela. I niech nikt nie dowierza bratu. Bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub. A każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Wiecie, w tym fragmencie, którym przeczytałem, nie widzę miejsca dla Jakuba. A jest tu wymieniony Bóg Abrahama, Izajaka, Izaaka, Jakuba. Tak mówimy o Bogu. I w kontekście tym Jakub wymieniany jest jako patriarcha. A tutaj spotykamy go i możemy pomyśleć czarny charakter. Zacząłem tak rozmyślać, czy dawne czasy były lepsze niż my mamy dziś, czy może nasze czasy są lepsze i mamy lepiej niż w czasach starotestamentowych. Myślę o dziedzictwie. Kiedyś to było proste. Rodził się pierworodny i miał dziedzictwo. Błogosławieństwo ojca. Następni już nie mieli szans. Chyba że pierworodny umarł, zginął. W Starym Testamencie w kilku miejscach, tu są odnośniki do Michała, do pierwszej księgi Mojżeszowej, jeszcze inne. Każdy brat knuje zdrady jak Jakub. Czy można się dziwić, że ktoś walczy o dziedzictwo? Nam się wydaje, że my dzisiaj otrzymaliśmy z łaski dziedzictwo. Tam kiedyś ten pierworodny otrzymywał dziedzictwo od ojca. Nam Pan Jezus mówi, że w domu mego ojca jest wiele mieszkań. Idę je wam przygotować. Nie musimy walczyć o miejsce w niebie, o to dziedzictwo wieczne. A jednak tak sobie później pomyślałem, że musimy. Naszym wrogiem nie jest ktoś pierworodny. Naszym wrogiem nie jest brat. Naszym wrogiem jest czas. Musimy walczyć z czasem, by zdążyć przyjąć to dziedzictwo. W Nowym Testamencie czytamy, że gwałtownicy Królestwo Niebieskie porywają. Jakub był takim gwałtownikiem. Chciał tego dziedzictwa. Czy my tak samo chcemy? W Nowym Testamencie czytamy, że mamy walczyć jak żołnierz, jak sportowiec, po to, by zwyciężyć. Mamy się wyprzedzać wzajemnie, jako bracia i siostry, w uprzejmościach. W drodze do Królestwa. Nie po to, żeby być pierwszymi, ale po to, żeby być lepszymi. Ten nasz wyścig, ta nasza rywalizacja, w cudzysłowie, nie służy temu, by ktoś odpadł, by ktoś przegrał z nami, ale żebyśmy się wzajemnie zachęcali i budowali. Mamy przeciwnika, który z nami walczy, który nie chce, żebyśmy szli tą drogą. Bo jak Jakub musiał zdobyć błogosławieństwo Ojca i o to walczył, tak my walczymy o to, żeby nie stracić, żeby sobie nie dać odebrać. Jeśli nie musimy walczyć, by je zdobyć, wystarczy przyjść do Jezusa, pokutować, nawrócić się, to walczymy o to, aby utrzymać to do końca, ten wieniec zwycięstwa otrzymać, żeby nie dać się zwieść, nie dać się zatrzymać. Też musimy walczyć. To jest inna walka. Nie o to, aby zdobyć zbawienie, ale o to, by go nie stracić. Czy mamy tego świadomość, że właśnie na tym polega nasza walka? Że przyszliśmy do Jezusa i otrzymaliśmy zbawienie bez walki, bez podchodów, bez oszustwa, bez kłamstwa, a poprzez prawdę, przez prawdziwą pokutę, przez prawdziwe wyznanie grzechu, przez prawdziwe umiłowanie Zbawiciela naszego, Pana Jezusa Chrystusa. U Jakuba w tym momencie walka się skończyła. U nas się zaczyna. I do końca naszych dni musimy walczyć właśnie o to, aby zachować ten dar łaski otrzymany, aby go pomnażać, aby służyć innym. Wyprzedzać się nawzajem, być gorliwym, walczyć o zwycięstwo, nie niszcząc innych po drodze, ale ciągnąć ich za sobą, bo wiemy, gdzie idziemy. Niech nikt nie dowierza bratu. Mamy innych braci. Mamy innych braci, inne siostry, mamy inną rodzinę duchową. I jeśli wszyscy będziemy wierni Bogu, będziemy mogli wierzyć, że nie chcemy swojej zguby, ale swojego zwycięstwa. Zwycięstwa każdego z nas. Mamy tak walczyć, aby nie zazdrościć, aby nie chcieć być pierwszym. w oczach innych ludzi. To znaczy być pierwszym w jakiejś niezdrowej rywalizacji. I tak dzisiaj właśnie rozważałem. Czytałem kilka fragmentów Słowa Bożego, ale to mnie tak dotknęło, że Jakub musiał walczyć o to, aby otrzymać łaskę, a my walczymy o to, aby ją zachować i tak żyjmy. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujmy. Biegnijmy naprzód. Po to, żeby dobiec do końca. Biegnijmy naprzód po to, żeby wzrastać. Nie po to, żeby pokonać kogoś w rywalizacji. Ale żebyśmy wszyscy dobiegli. Niech nam Bóg w tym błogosławi, że choć walczymy z przeciwnikiem, który przychodzi do nas i nas osłabia, zajmuje nam czas, zajmuje nam myśli. Często są to doświadczenia, z którymi musimy się zmagać. Nie mamy wyboru, ale niech tylko one będą, bo w nich się doświadczamy. Niech to nie będą nasze wybory na puste spędzanie czasu, czy na jakieś puste myśli. Amen.
A mogą brać siostry? Nikt nie wychodzi, to jeszcze może na chwilkę wyjdę ja. Ja bardzo krótko chcę się tylko podzielić takim przemyśleniem z dzisiaj. Rano, kiedy stałem na telefonie, tak zobaczyłem, że była wiadomość. Eunika teraz często wysyła na naszej młodzieżowej grupie takie wersety z Biblii. I jeden z nich właśnie teraz może przeczytam i takie krótko powiem, co mnie zastanowiło w tym wersecie. To jest w Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział. Ewangelia Świętego Jana, 15 rozdział, 7 werset. Przecież tylko ten jeden werset wysłała Eunika na ten nasz czat, ale ja przeczytam troszeczkę może trzy dalej jeszcze. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Kiedy ten fragment przeczytałem, wiecie, to znałem oczywiście, jest wiele takich fragmentów w Biblii i Słowa Bożego, gdzie Bóg mówi do ludu swego, aby prosili go o cokolwiek by chcieli, a da im. I oczywiście jest zawsze ta zależność, aby trwać w Słowie Bożym, trwać w Jego prawie, aby rozkoszować się Panem, też w psalmie jest napisane. Ale tak zastanowiłem się nad tym wersetem, mówię, to jest bardzo... Mówię, Bóg tutaj taką obietnicę składa, że ja to bym się bał taką złożyć obietnicę człowiekowi. Że o cokolwiek byś prosił, to da ci. I zobaczyłem tylko jedną rzecz, taką sobie z rana i potem myślałem o niej przez cały dzień później. Że ja sobie sam nie dałbym tego wszystkiego, o co bym prosił. Wiecie, a to znaczy, zaraz mi to przyszło, taka dalej ciąg myśli i taka rzecz wynikająca z tego, że jeszcze wiele jest w moim życiu do poprawy. Naprawdę chciałbym, aby każdy z nas spojrzał na swój stan swojej duszy i pomyślał, czy chciałby mieć taką, że tak powiem, bo to jest niesamowita też odpowiedzialność, aby prosić Boga o cokolwiek, ażeby nam dał. Trzeba być niesamowicie przemienionym na obraz Chrystusa Jezusa. Przemienionym na obraz Jego słowa, Jego woli. Jezus Chrystus prosił Boga i Bóg zawsze dawał mu, ale właśnie dlatego, że Jezus Chrystus pragnął tego, czego pragnął Bóg. I takie pytanie cały dzień też mi drążyło. Ile jeszcze muszę się przemienić w swoim życiu, żeby chcieć tego, czego chce mój Bóg? Żeby mógł dać mi o czego proszę. Amen.
Chwała Bogu. Chcę się tak krótko podzielić. Paroma myślami, które jakiś czas temu już gdzieś krążyły mi w myślach i dzisiaj jest akurat taka okazja. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że cieszę się, że mogę tu właśnie stać na tym miejscu. Cieszę się, że nasz Pan Bóg sprawia tak wiele dobrych rzeczy i odczuwam Jego tą bliskość, tą pomoc, jaką daje w każdy dzień życia. Raduję się też, że jesteśmy tutaj wspólnie razem, tworzymy tą społeczność, ten Kościół, pocieszamy się, jak tutaj się przychodzi na to miejsce, ja tak przynajmniej mam, kiedy siadam, czuję taką w sercu zawsze błogość. Jak się gdzieś przebywa dużo czasu w pracy czy gdzieś, dużo jest szumu, tyle nieraz trzeba uwagi poświęcić pracy, wszystkiemu, obowiązkom. A tutaj człowiek przyjdzie, przychodzi ta radość do serca. Chciałoby się być dłużej zawsze. Tak jak ci uczniowie, gdzie byli na taborze, na tej górze z Panem Jezusem, nie chcieli schodzić. Jakże często jest tak właśnie w naszym życiu. Taka przychodzi błogość, radość. Ale trzeba zejść z tej góry. I to się powtarza, przychodzi ten trud. Ale Pan Bóg właśnie, i to jest wspaniałe, że z nami jest cały czas. Nie wyobrażam sobie życia bez Pana Boga. Jest taki fragment w Ewangelii Świętego Łukasza, on też tam pojawia się ta historia też w innych Ewangeliach. Tutaj jest mowa o Panu Jezusie, który jest wzgardzony w swoim mieście, w Nazarecie. Czytamy też tutaj troszeczkę wyżej, że Pan Jezus był sławiony przez wszystkich. Nauczał tam w synagodze. Nie wiemy, jaki czas, kiedy, ale tam nauczał i był sławiony przez wszystkich. I tutaj później czytamy, że Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i zaczął czytać w dzień sabatu w synagodze. I wtedy właśnie układano księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza i proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Ilekroć czytam tą historię, to zdumiewa mnie ten fakt, jacy są właśnie ludzie, do czego są skłonni. Czytamy właśnie, że to była osoba, Pan Jezus, która była podziwiana. I kiedy Pan Jezus zaczął mówić prawdę, zaczął mówić o tym, co jest w Słowie Bożym. I o dziwo wtedy zaczęły się problemy, duże problemy. Gdzie i te historie się powtarzają. Kiedy czytamy historię w Starym Testamencie, kiedy prorocy zaczęli mówić prawdę, wiemy, jak reagowali ludzie. Tutaj czytamy o tym, o takiej historii. Zawrzeli gniewem na wieść, na wiadomość. Która po prostu była prawdą. Wiecie, i czemu tak zareagowali, tak się zastanawiam. Skąd takie oburzenie, taka wściekłość? I nie wiem, czy to powodowała jakaś taka duma religijna. Nie wiadomo, za kogo się mieli. I ona doprowadziła do tego, że mieli pogardę do samego Boga. Wiecie, tak też taka myśl. Po prostu nie pasowało im to, co mówił Pan Jezus. I tak, kiedy ja się zastanawiam nad sobą, kiedy analizuję swoje życie, Czy czasem jest coś takiego, co mi coś nie pasuje? Czy czasami po prostu nie zamykam się na działanie Boże? Czy może myślę, że mam rację, kiedy coś jest mówione? Może z tego miejsca, może coś ze Słowa Bożego, ale to nie jest po mojej myśli i uważam, że mam rację. Jakąś inną. Wiecie, i tak się, kiedy zastanawiam właśnie nad pokorą, to tak właśnie w tym kontekście myślę, że to tak mi to też przyszło, po prostu, że pokora to jest to, że uznam, że mogę się mylić. Że mogę nie mieć racji. Ale tak wracając do tej historii, tak mnie zastanowiło, to nie pierwszy raz o tym Naamanie Syryjczyku. Ja nie chcę za długo mówić. Zbyt często słyszę to właśnie, że zbyt długo mówię. Z drugiej królewskiej, to jest tak, z piątego. I tutaj ta historia o Naamanie. I to jest taka historia, że nie tylko właśnie ona bulwersowała wtedy tych słuchaczy tam, kiedy Pan Jezus mówił, ale samego Naamana to wydarzenie zbulwersowało. I tutaj w pierwszym wersecie czytamy, że Naaman to był dowódcą wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Mnie tak pierwsza rzecz tutaj zastanowiła, że Pan dał zwycięstwo Aramowi. Widzimy, że Pan Bóg był też Bogiem poganów. Ale właśnie dalej czytamy o tym, że uprowadzili małą dziewczynkę z ziemi izraelskiej i ona tam usługiwała Naamanowi, żonie Naamana. I tak się złożyło, że ta dziewczynka zatroszczyła się, można by było powiedzieć, o swojego pana. Mimo, że została porwana ze swojego kraju, jednak jej serce pozostało czułe, wrażliwe i powiedziała, że zna osobę, która może pomóc. I tam poprzez króla izraelskiego właśnie wieść dotarła do Elizeusza. I Elizeusz się zainteresował i chciał pokazać, że właśnie, że Pan Bóg jest w tym narodzie. To jest właśnie ten prawdziwy Bóg, który może uczynić, co zechce. Wiemy właśnie, że Naaman, on był szczególnym w oczach króla, człowiekiem, bo był dowódcą wojsk i dlatego król miał duże staranie o niego i dlatego właśnie sprawił, że doszło do tej sytuacji, ale Naaman, tak się, byśmy tak przeczytali ten rozdział w domach na spokojnie, widzimy jego postawę. On jest człowiekiem wysoko postawionym i zdaje on sobie z tego sprawę, wie, że jest kimś, jest kimś szczególnym. Ale Pan Bóg realizuje jakiś swój plan i chce osiągnąć jakieś cele. I Pan Bóg wybrał to w taki dziwny może sposób, jak się mu objawić. I właśnie kiedy czytamy, co Elizeusz jakby rozkazał Naamanowi, jeżeli chce być uzdrowionym, Naaman się oburzył. Stwierdził, że dużo lepsze wody są w jego kraju niż Jordan i po prostu zagniewał się i odszedł. Już chciał odejść, ale ktoś go tam zatrzymał, mówi, że no jakby ktoś ci rozkazał trudniejszego, to byś nie wykonał tego. Nie jest to takie przecież ciężkie, żeby 7 razy zanurzyć się w Jordanie. No i przystał na to, zanurzył się i Pan Bóg w cudowny sposób uzdrowił go. Jego ciało stało się jak ciało małego dziecięcia. Ale widzimy, że nie chciał być dłużny. On nie chciał być dłużny i chciał w jakiś sposób się odwdzięczyć. Ale Elizeusz tego nie chciał przyjąć. Wiedział, że to jest zasługa Pana Boga i nie wiem właśnie, zastanawiam się, czy Naaman wyciągnął z tego tą lekcję. Ale kiedy ja tak się zastanawiam nad tą historią, jak to właśnie jest w moim życiu, czy ja nieraz dostrzegam te Boże kierownictwo, czy widzę tą Bożą rękę? Czy gdzieś nieraz może brakuje po prostu pokory w życiu? Kiedy przyglądamy się życiu naszego Pana Jezusa, to było życie trudne, to było trudne życie, jakie prowadził. Wiecie, ale ta postawa naszego mistrza był zawsze pełen pokory, tej uniżoności. I chciałbym właśnie, żeby tak było zawsze też w moim życiu. W życiu mojego domu, w naszym zborze, abyśmy tak jak właśnie też dzisiaj było mówione, żebyśmy się prześcigali w uprzejmości. Niekiedy to jest trudno, żeby to wypływało z serca. Ja mówię o takiej postawie, która nie czyni tego z przymusu, ale w takim nastawieniem szczerym. Tego od nas oczekuje nasz Pan Bóg. Ale to przynosi też dla nas ogromną korzyść. Ogromną radość to przynosi do naszego życia. Zachęcam nas wszystkich do takiej postawy, siebie również. Niech Jemu za wszystko płynie chwała. Amen.
Chwała Panu Bogu. Też będę czytał z Księgi Jeremiasza. Pięćdziesiąty rozdział. To myśl, tak, którą chcę przekazać i o której chcę mówić, z tego fragmentu nazwałem, tak zatytułowałem, tak, Boży immunitet. Wspaniały Boży immunitet dany nam. I jeśli chcecie pod tym kątem czytać, to szukajcie tego, na czym polega ten Boży immunitet. Co mi mogło, jaki wiersz, jaki fakt mógł mi przywieźć na myśl, takie właśnie określenie, że jako Boże dzieci mamy taki szczególny immunitet. Wiecie, co to jest immunitet, nie? To jest takie coś, nietykalność. O, bardzo dobrze, tak. Mają to nieliczni ludzie i na przykład ich nie można na przykład rewidować, ich nie trzeba, omija ich na przykład na lotnisku ta bramka, którą każdy przechodzi, oni mają immunitet. Nie można ich o tak po prostu zaresztować. Nie można ich pozwać do sądu tak szybko. Najpierw trzeba im zabrać immunitet ewentualnie. To jest coś takiego bardzo dobrego. No, ten, kto ma immunitet, to jest kimś wyjątkowym. I my też mamy immunitet. I czytajmy taki dłuższy fragment od 16 wiersza do 50 rozdział Jeremiasza. Od 16 wiersza. Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje. To jest tak, jeszcze raz powiem, żebyście też widzieli. Generalnie on jest ten to proroctwo jest przeciwko Babilonowi. Bóg mówi, że Babilon, że wystąpi przeciwko Babilonowi. To jeszcze był Babilon w całej potędze, ale Bóg już każe mówić Jeremiaszowi, tak jakby go już nie było, jakby już był zwyciężony, zdeptany. Wiemy, że prorocy mówili to nie wtedy, gdy już był zdeptany, bo to żaden prorok wtedy, tak? Tylko wtedy, kiedy wszystko fajnie się miało i nikt takiemu czemuś nie chciał wierzyć. A oczywiście za chwilę się stało. Jest to taki wyrok, wyrocznia taka na Babilon. Warto posłuchać, poczytać, dlaczego Bóg to czyni. Przecież Bóg, że tak powiem, powołał Babilon do tego, by ukarać naród izraelski tą niewolą. A teraz powstaje przeciwko Babilonowi. Też warto, powiemy sobie o tym. No a w tym fragmencie jest taki rodzynek. Taki Boży immunitet dla nas. Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa. Przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi. Jagnięciem spłoszonym był Izrael. Lwy je spłoszyły. Bardzo mi się podobają te określenia Boże, takie porównania, bardzo ciekawe, takie trafne, niesamowicie. A takie sprowadzone do takiej powszedniości, takiego obrazu. Jagnięciem spłoszonym był Izrael. Lwy je spłoszyły. Najpierw pożar je król asyryjski. Najpierw była niewola asyryjska, prawda? A teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński. bardzo ciekawe określenie pójścia w niewolę narodu izraelskiego do Babilonu. Obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego. I przywrócę Izraela na jego niwę. I będzie się pas na Karmelu i w Baszanie i nasycał się na górach Efraima i Gileadu. Czyli to są te dawne, to są tereny Izraela, tak, z którego został zabrany. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie. Oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie. Gdyż odpuszczę tym, których pozostawię. Wypraw się przeciwko ziemi Merataim, wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom Pekot, wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie, jako przeznaczonych na zagładę, mówi Pan, i zrób dokładnie tak, jak ci kazałem. Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie, to jest oczywiście mowa o Babilonie, który jeszcze jest piękny, mówię, i mocny, i lśni. A Bóg już takie słowa przepowiada. Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi, tak jest nazwany Babilon, młotem całej ziemi. Bo faktycznie, gdzie uderzył, tam kruszył. Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów. Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie. A nie wiedziałeś o tym. Zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem. Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu. Bardzo ciekawy opis sądu Bożego. Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż wszechmocny Pan zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków. Ruszcie nań ze wszystkich krańców. Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie. Niech nie zostanie po nim nawet resztka. Wybijcie wszystkie jego cielce. Niech idą na rzeź. Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary. Słuchaj, uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię. Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dookoła. Niech nikt z niego nie ujdzie. Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie. Gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego izraelskiego. Dlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu, mówi Pan. Oto ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze, mówi Wszechmocny, Pan zastępów. Gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukaże i potknie się zuchwały i padnie i nikt go nie podniesie i rozniece ogień w jego miastach i pochłonie wszystko, co jest dookoła niego. Tak mówi Pan zastępów. Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy. Wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić. Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan zastępów. Poprowadzi on gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a nie pokój mieszkańcom Babilonu. Może najpierw najłatwiejsze pytanie, dlaczego Babilon, który był narzędziem w ręku Boga, zasłużył sobie na Boży gniew? Czy Bóg tak sobie to umyślił, że najpierw kazał iść zabrać Izraela na 70 lat niewoli, a później mu dołożyć? Nie. Dlatego, że 29 końcówka wiersz mówi, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego izraelskiego. A 24 wiersz mówi: zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym. Zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wzdałeś się w walkę z Panem. Wiemy o problemach, jakie, jeśli chodzi o wyniosłość, jakie miał Babilon. Królowie, król Nabuchodonozor. Później król ten, co na ścianie napis asyryjski. On jest też babiloński, tylko jak? Baltazar, tak? Mieli problemy. Tak jak każdy, komu się powodzi, ma problemy z tym, żeby być pokorny, żeby być uniżonego ducha. Te dwa są akurat napisane i my o nich wiemy, ale te słowa mówią o tym, że ten duch buntu, walki z Bogiem był powszechny w Babilonie, wyniosłości. I sam się złapałeś, zastawiłeś sidła sam na siebie, nawet nie wiedząc o tym, że już jesteś złapany, że już jesteś schwytany. Tak mi się to też kojarzy z tym słowem, które mówi Salomon: nie zazdrość bogatemu, nie zazdrość człowiekowi, gdy się mu dobrze powodzi. Bo koniec jego, bo upadek jego już czeka na niego. On jeszcze nie wie o tym, a to już koniec jego będzie smutny. Nie zazdrość. Kochani, wiem, że w pewnym wieku, może tak już moim, człowiek przestaje na pewno jakby z natury prawie, że zazdrościć. Ale nie wiem, czy z natury, czy gdybym nie uczył się od Pana Jezusa, to bym był może taki sam, jak w młodości. Ale młodym, którzy startują w życie, mają wiele takich pokus, żeby zazdrościć tym, którym się tak super powodzi. Wszystko mają. Dużo więcej niż my mają. Mogą sobie pozwolić na to i 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 jeszcze na coś. A my nie. To jest taka, powiem, pokusa do tego, żeby im jakoś zazdrościć, żeby być też jakiś taki smętny. Naprawdę nie warto, nie warto, jak to, miecza dobywać. Nie warto kopii kruszyć. O, takie powiedzenie jest. Nie warto o to kopii kruszyć. Nie warto myśleć o tych rzeczach. Nie warto. Babilon był piękny, był lśniący, był przepotężny. Był młotem całej ziemi. Tak jest tutaj napisane. Był młotem całej ziemi. Miał swoich bogów. I to jakby z urzędu byli najwięksi bogowie na świecie, no bo kto mógł powiedzieć nie? Jaki tam poddany naród gdzieś mały mógł powiedzieć nie? Mój Bóg, nasz Bóg jest ważniejszy. Nie, no, ten w Babilonie postawiony był największy. Niechby tam komuś się zachciało powiedzieć, nie? A zobaczcie, jaki jest jego los, jaki jest jego los, nie mówię już nawet koniec, ale los. Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź. To nie jest mowa o cielakach. To jest mowa o tych cielcach, czyli bałwanach, bożkach. Zobaczcie, przychodzi czas, próba i ci wielcy bogowie, przed którym narody drżały i każdy się bał powiedzieć cokolwiek przeciwko takiemu Bogu czy tej jego świątyni. Nagle kruszą, tepczą. Niech idą na rzeź. Wszystkich wybijcie. Biada im, tym cielcom, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary. Nawet jednego cudu nie mogli uczynić, żeby przeciwstawić się. Po prostu tak podchodzili, jak ty podchodzisz do bałwana ze śniegu i kopniesz go. Rozsypie się, nie? Czy coś zacznie gadać, grozić ci. Ty, uważaj se. No nie. Robisz go jak chcesz, z lewej to z lewej, jak z prawej to z prawej, jak kijem to kijem, jak łopatą to łopatą i głowa mu spadnie, nie? Nawet ci języka nie pokaże ze złości. Tak z tymi bogami. Jak tam koni chodzili, to lśnili, wzbudzali grozę, wzbudzali, nie wiem, zazdrość, wzbudzali podziw może i ludzie kłaniali się i chodzili. A Pan Bóg mówi, teraz przyszedł jego czas ich kary, nastał ich dzień i nawet powiem jednego słowa z ich ust nie usłyszeli ludzie obrony, groźby. Uważaj, co robisz. Po prostu jak zwykłe kamienie, jak zwykłe kulki śniegu rozwalone i oczywiście żadnej pomsty, żadnej kary z ich strony, bo to są tacy bogowie. Kochani, my mamy też w tym współczesnym świecie bogów, którzy już nie są tacy jak tamci babilońscy w sensie świątyń, ale dokładnie tymi bogami dzisiaj jest mamona, bogactwo, tak? Władza, uznanie, pycha, wywyższanie się. To są bogowie. Uroda. Naprawdę jest Bogiem. Wielkim Bogiem. Ale dokładnie ma się tak, jak tamten Bóg. Jak przychodzi czas tych bogów, powiem, nawet ci w złości języka nie potrafią powiedzieć, pokazać. Mały dzieciak potrafi pokazać, jak jest niezadowolony język. Chociaż zaraz ucieka. A ich Bóg, a ten Bóg wielki, potężny, nawet tego nie potrafi. Bo nie ma śladu życia w nim. Śladu życia nie ma w drewnianym Bogu, nie było w drewnianym Bogu, w kamiennym posągu. Nie było śladu życia, okruszyny życia. I taki jest ten Bóg. I tak są dzisiejsi też bogowie. Nie przykładajmy serca. Bądźmy naprawdę doskonale wolni od tego. To jest... Nie dajmy się, powiem, wplątać w to, że to jest Bóg jakiś, fart czegokolwiek. Podobało mi się to słowo, Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu. Przychodzi czas, że Pan Bóg wyciąga narzędzia swojego gniewu. Przyjdzie czas na ten świat. Teraz taki swawolny, robi co chce. Wydaje się, że robi, co chce. I że nikt nie może postawić jakby zapory temu. Głupocie ludzkiej, bezmyślności, pazerności, interesom. Nikt nie może postawić jakby tamy. Nie. Przychodzi czas, że Pan Bóg wyciągnie narzędzia swojego gniewu, otworzy swoją zbrojownię. I odpłaci wszystkim. Rzeczą Pana jest odpłacić za uczynki. Niestety, jest to rzeczą Pana. Nie jest tylko rzeczą Pana przebaczyć grzechy. Przebacza tym, którzy przychodzą do Niego w pokorze, w skrusze, którzy pokutują, którzy się upamiętają. Tak, przebacza. Ale jest to rzeczą Bożą oddać każdemu według jego uczynków. To jest rzeczą Bożą. I odda. Odda temu światu, odda nawet tym, którzy przyjęli łaskę, ale nią pogardzili. Też nim odda. Wszystkim odda. Cały czas czytamy słowa Pana Jezusa, kiedy mówi o tym, gdy, że przyjdzie, a zapłata moja jest ze mną. A zapłata moja jest ze mną. Abym oddał każdemu według uczynku. Każdemu. Dlatego to jest doskonały stan, wiecie, to jest piękny stan, kiedy teraz żyjemy w takiej zależności od Pana, tak nastawieni do Pana, tak otwarci i pozwalamy, żeby Pan Bóg oczyszczał nasze życie teraz. Żeby teraz nas sądził. Teraz, żeby nas sądził w łasce. Żeby nam teraz pokazywał, co jeszcze mu się nie podoba. Co jeszcze nie może mieć miejsca w naszym życiu. Dobry jest to czas, dobre to jest nastawienie. I trwajmy w takim nastawieniu. No dobrze, a gdzie ten immunitet? Czy ktoś z was... jest piękny immunitet, który mamy. Tak jest, ale ich nie znajdą. To jest 20 wiersz. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, będzie się szukać winy Izraela, ale się ich nie znajdzie, tych win, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię. Wiecie, tak jakby, jak oni wrócą do swojej ziemi, jak oni się jakby wydrą temu wielkiemu uciemiężycielowi, no będą szukać winy. Wiecie, i tak sobie pomyślałem, że to jest taki piękny nasz immunitet ochronny. Jakże on nas chroni. Wiecie, gdybyśmy mieli grzechy, gdyby plamiły naszą duszę grzechy, ścigano by nas. Chcę wam powiedzieć, ścigano by nas, grożono by nam sądem, grożono by nam karą, grożono by nam więzieniem. A wiecie, kto by był największy i najgorliwszy w tym ściganiu? Śmierć. Śmierć. Ta śmierć, która przynosi strach. O tej śmierci mówię. O tej śmierci, która przeraża. Diabeł by nas ścigał. Jego słudzy ścigaliby nas. Pan Bóg powiedział, będą szukać winy Izraela, ale jej nie znajdą. Bo ja, Pan, odpuszczę tym, których pozostawię. I my, naprawdę ten immunitet, wspaniały Boży immunitet, który mamy, to jest odpuszczenie grzechów. I naprawdę jesteśmy wolni. W każdej stronie świata. W każdym miejscu tej ziemi. Choćby przeciwko nam namówiło się, czy zmówiło się 100 prokuratorów, łącznie z diabłem na czele. Jesteśmy bezpieczni, bo nie znajdą w nas winy. Śmierć dlatego zabiera i grozi, jest strasznym wrogiem, ponieważ znajduje winę. I gdy zabiera grzesznika, gdy zabiera człowieka niepojednanego, jest to najgorsza rzecz, jaka się może stać pod słońcem, bo wtrąca go w wieczną ciemność. Dlatego jest taka straszna. Ale do nas, kiedy przychodzi, Paweł mówi, gdzie jest śmierci żądło twoje? Gdzie? Jak przyszedł do, mówię to, takie jest bardzo znane, popularne, do no, tego reformatora Lutra. Do Lutra przyszedł w pewnym momencie diabeł i przedstawił mu całą listę jego grzechów Lutra. I mówi, będziesz mój, jesteś mój, zobacz. To jest cała lista twoich grzechów. A Luther spojrzał na to, mówi, tak, masz rację, to są moje grzechy. To są moje grzechy. I położył to na tym i przekreślił. Mówi, ale krew Jezusa Chrystusa oczyściła mnie z wszelkiego grzechu i oddał mu kwit. To jest immunitet Boży. Wspaniały Boży immunitet. Dany nam przez świętą krew Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nietykalni przez wrogów duszy naszej. Nie mają nad nami prawa. Szukają winy, ale nie znajdą. Szukają, ale nie znajdą. Stąd, kiedy jesteśmy pod Bożą łaską, kiedy pierzemy nasze szaty we krwi baranka, ona nas dokładnie, doskonale oczyszcza, nikt nie może przyjść do Boga i powiedzieć, to jest mój. Oddaj mi go. Nawet śmierć nie może przyjść i powiedzieć: daj mi go, jest mój. To jest ten piękny i przywrócę Izraela na jego niwę i będzie się pas na Karmelu i nasycał się na górach Efraima i Gileadu. Ale tak było, Bóg tak zrobił, że Izrael wrócił i wiemy, odbudował świątynię, mury i tak dalej i mieszkał bezpiecznie, póki znowu nie przyszło odstępstwo. Niekończąca się historia. Ale Królestwo Boże jest inne. Królestwo Boże jest inne. To nie jest taka niekończąca się historia, powielanie upadków i win, i znowu źle, i znowu dobrze, i znowu źle. W Królestwie Bożym nie ma znowu źle i znowu dobrze. Nie ma. Nie ma. Czy kiedykolwiek mówiliśmy tutaj o tym, że jeśli jesteś nawet gorliwym chrześcijaninem, jeśli jesteś naprawdę blisko Boga, wiedz, przyjdzie taki czas, bo musi przyjść, bo taka jest kolej rzeczy, że przyjdzie czas takiego upadku, takiej oziębłości duchowej, takiego dołu. Mówimy kiedyś tak? Nigdy tak nie mówimy. Jeśli ktoś tak mówi, to czy mówiłby, to głosiłby nieprawdę. W Królestwie Pana Jezusa nie ma tak. Bo jeśli nawet upadniesz, możesz się w tym samym momencie podnieść. Chwała Panu Jezusowi. Po prostu wyznać Mu swój grzech, przeprosić: Panie, ratuj. I jesteś uratowany. I droga sprawiedliwych jaśnieje coraz bardziej, jak blask zorzy porannej, aż do białego dnia. A nie jest tak, że w środku jest głęboka zapaść. Musi być. Nie, nie, nie. Nie. To tylko przez naszą głupotę nieraz jest coś takiego. To tylko przez naszą niewierność może się coś takiego zdarzyć. To tylko przez naszą lekkomyślność może się coś takiego zdarzyć. Ale tak naprawdę, jeśli trwamy przy Jezusie i słuchamy Bożych rad i Bożych ostrzeżeń, to się nie zdarzy. I jesteśmy bezpieczni w rękach Pana. Ten Boży immunitet rozciąga się na całą wieczność. Tak Jezus powiedział to w inny sposób. To też jest taki, można powiedzieć, Boży immunitet. A tych, których mi dał Bóg, Ojciec mój, nikt nie wyrwie z ręki mojej aż na wieki. Jesteśmy w Bożych rękach, w rękach Jezusa Chrystusa. I On nam nadał immunitet, który trwa na całe wieki. Nikt nas nie wyrwie z Jego ręki aż na wieki. Coś cudownego. Wiecie, to jest dar Boży, ten immunitet. Nie zasłużyliśmy na niego. Bóg nie daje tego immunitetu, bo tak w tym naszym doczesnym życiu, w tym naszym politycznym życiu, to się daje, nie wiem, posłom, tak, senatorom. Trzeba się dochrapać senatora, posła, jej kochany, trzeba całe życie gdzieś tam działać, później zostać wybranym. No i są to jednostki. Pan Bóg nie daje nam tego immunitetu po zasługach jakichś naszych, ale daje go na samym początku. Każdemu dziecku swojemu, którego oczyszcza i w którym nie ma już winy. Bóg nie znajduje w nas winy, ponieważ krew Jezusa dokonała oczyszczenia. Niech będzie chwała Bogu za tą radosną wieść. Jesteśmy bezpieczni. Nikt nie ma do nas prawa. Jedynie Jezus Chrystus, Bóg, nasz Stwórca. I to jest piękne prawo, prawo w miłości, prawo w wielkiej łasce, w wielkiej dobroci. Prawo, które cechuje się cierpliwością niezwykłą, łagodnością, miłością. Piękne prawo. Amen.